Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. Wrzesień to w świadomości, ale też w rzeczywistości wielu z nas taki szkolny miesiąc, no bo to czas powakacyjnej adaptacji, ale też przyczynek do tego, żeby o tych różnych szkolnych sprawach i problemach porozmawiać. Sporo miejsca już poświęciliśmy uczniom od razu na początku września, a dziś czas dla nauczycieli. O nich też nie można zapominać. O ich dobrostanie i wypaleniu zawodowym będziemy rozmawiać, bo właśnie tym dwóm zagadnieniom będzie poświęcona dwudniowa konferencja, którą organizuje w Białymstoku. W ostatni weekend września Fundacja Gra w Klasy, a w studiu przewodnicząca fundacji, organizatorka tej konferencji, edukatorka, trenerka Małgorzata Kijak.
Witam serdecznie.
I nauczycielki, a jakże, polonistka, edukatorka Katarzyna Polak ze szkoły Infotech.
Dzień dobry.
Nauczycielka nauczania początkowego, ale też wykładowca na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Białymstoku Marta Makarewicz, na co dzień szkoła Mozaika.
Dzień dobry.
I psychoterapeutka, pedagog, która to wszystko ogarnie. Wnioski wyciągnie, podsumuje Krystyna Wysocka. Witam panie bardzo serdecznie i zapraszam na to owocne, mam nadzieję, spotkanie.
Akademia Życia.
O wypaleniu tutaj rozmawialiśmy w tym programie nie raz, ale tak nauczycielom specjalnie się nie przyglądaliśmy. A problem jest, co potwierdzają badania, sprawdziłam, wypalenie zawodowe dotyka coraz większej grupy nauczycieli i nawet tych z krótkim stażem. Takie są też wnioski z ubiegłorocznego ogólnopolskiego raportu na temat dobrostanu nauczycieli. Pytanie, jak to się właśnie objawia u pedagogów? Nie wiem, czy znacie to panie z autopsji, czy obserwujecie koleżanki, ale na pewno wiecie, jak to się objawia. No i to dylemat zawsze na początku. Która ma zacząć z czterech pań?
Może dziewczyny, nauczycielki, mówcie.
No, pokój nauczycielski jest takim miejscem, w którym widać jak na dłoni, jak na talerzu danie. I bardzo często można zauważyć osoby, które siadają obok, już sam nastrój jest obniżony, ale na przykład jednym z symptomów jest to, że takie osoby częściej chodzą na L4, częściej zapadają na różne choroby. To jest naprawdę bardzo skorelowane i widać, że taka osoba jest w gorszej kondycji psychofizycznej, ale też sygnały od uczniów. Czasami jest tak, że uczniowie mówią, że pani jest jakaś smutna, pani się chyba nie chce.
Albo się nie przykłada, jakaś taka jest mało zaangażowana, też takie opinie słyszałam. Była taka na początku energetyczna, teraz takie mam wrażenie, że jej wszystko jedno.
I bardzo często to jest tak, że wrzesień jest miesiącem, w którym jest jeszcze i siła, i nastrój, i uśmiech na twarzy, i dużo zaangażowania do pracy. Później natomiast dzieje się tak, że już czeka się do świąt Bożego Narodzenia. To jest pierwszy ślad. Natomiast po świętach Bożego Narodzenia czeka się na kolejne święta, a później odlicza się dni do końca roku szkolnego, co jest zwyczajnie smutne i odbiera to w ogóle poczucie pasji, sensu pracy.
No właśnie, bo teraz pani opowiedziała, jak to wygląda z zewnątrz. A jak to wygląda od wewnątrz? To znaczy, jak się czuje taki nauczyciel, który jest przemęczony, zrezygnowany, bez przekonania, bez pasji, bez zaangażowania w to. No, mówi się, że to zawód misja, tak jak lekarz, prawda? Nie da się chyba bez zaangażowania, bez poczucia tej misji tego zawodu wykonywać. Jak to wpływa na samego nauczyciela, to wypalenie właśnie? Czyli zajrzyjmy teraz do środka, do duszy.
Tak jak powiedziała pani, ci zaangażowani, ci z misją, ci wrażliwi, ci odpowiedzialni trafiają do zawodu. Więc można powiedzieć, że z racji na predyspozycje już jakoś wrażliwi i narażeni. Właściwie mówimy też o takim permanentnym stresie, któremu podlegają z różnych kierunków, prawda? Bo to jest częściowo praca organizacyjna, częściowo z ludźmi, z rodzicami, jakby natłok oczekiwań i presji jakby jest duży. Duża też jest odpowiedzialność w tej grupie zawodowej i ja myślę, że jakby złożenie tych wszystkich czynników, czyli wrażliwości ludzkiej, wielkich oczekiwań, prosto dosyć prowadzi też do takiego wypalenia, a właściwie wypalania się. Bo jakoś jak sobie myślę, że jednak jest to proces i że na pewno połapiemy się, zobaczymy już takie ostateczne, można powiedzieć, końcowe efekty tego wypalenia, czyli właśnie dolegliwości psychofizyczne, stres, brak energii, bezsenność, brak apetytu, trudności życiowe, codzienne zaczynają być jakoś przerastające. ale są też pierwsze symptomy. I właśnie ci dzielni ludzie i wrażliwi, odpowiedzialni, ci kierowani tym, że przecież jeszcze 10 miesięcy do końca roku, no myślę, że jakoś zapominają jakoś trochę chyba jednak o sobie, nie? Że łatwo przegapić te pierwsze symptomy. Pierwszą, nie wiem, niedzielną niechęć do tego, żeby do tej pracy z rana w poniedziałek iść. Albo jakieś takie subtelne bezsenności. Albo to, że myślę o tym, co się dzieje z tym uczniem, albo z tym, w tej rodzinie, albo czego oczekuje ode mnie zespół. Zaczyna wkraczać jakby w tą codzienność, w życie pozazawodowe. Nie? Że tą pracą zaczyna się żyć. To jest niebezpieczne.
A jak to wpływa na ich pracę? To znaczy rzeczywiście jakość tej pracy, chociaż to może tak jakoś niedobrze zabrzmi, się pogarsza? To znaczy, że mniejsze zaangażowanie w przygotowaniu się do lekcji, w jakichś takich nawiązaniu relacji z uczniami, jak to wpływa na ich pracę?
Bez oceny rzeczywiście.
Nie, bez oceny. Jasne. Oceniamy samo zjawisko, tak. Żeby pokazać...
Jest to trochę zjawisko trochę jak z dzbanem, do którego mało się nalewa, a dużo się wylewa. Nie? Więc jakby nie jest to kwestia, nie wiem, woli, decyzji, ale kwestia po prostu, nie wiem, fizyki albo po prostu psychologii, że jeżeli nie dbamy o swoje potrzeby, nie regenerujemy się, nie odpoczywamy jakoś skutecznie, no to chcąc, nie chcąc, tej energii nam zaczyna brakować.
No to i to L4 nie zawsze jest wydumane, bo w takich sytuacjach spada też odporność. Kiedy człowiek jest przebodźcowany, przepracowany, no to L4 bierze, bo po prostu często choruje. Tak też bywa.
Tak. Nie wiem, czy wiecie, że od 2022 roku jest to kategoria medyczna, że wypalenie zawodowe i do tego, że powiem, tak popularna, że nie trzeba się fatygować do psychiatry, wystarczy lekarz rodzinny, który no, wypisuje zwolnienie.
Tak, choroba zawodowa. Niektórzy uważali, że to jakaś tam wypaliłeś się, fanaberia. No nie, to już jest potraktowane poważnie. A jak to wpływa, takie wypalenie zawodowe u nauczyciela na relacje z uczniami, z ich rodzicami?
Na pewno wpływa i tutaj myślę sobie o dwóch czynnikach, czyli tym czynniku właśnie wewnętrznym, samym poczuciu w ogóle bez sensu, braku chęci do działania ze strony nauczyciela, czyli ten kontakt, wiadomo, na przykład właśnie z rodzicem staje się ograniczony, prawda? Unikamy ich w pewien sposób, drażnią nas, jeżeli przychodzą zbyt często i mają zbyt wiele potrzeb związanych właśnie z edukacją dziecka, a z drugiej strony mamy właśnie tych rodziców i uczniów, którzy też stawiają określone wymagania, też mają swoje oczekiwania i potrzeby, którym nauczyciel nie jest w stanie sprostać. Więc właściwie stoimy w takim dylemacie, o kogo zadbać najpierw. I to wiąże się właśnie przede wszystkim z niską jakością tych relacji. I jeżeli my ten kontakt ograniczamy, no to siłą rzeczy ta relacja zarówno z uczniem, jak i z jego rodzicem będzie znacznie słabsza i wtedy pojawiają się wątpliwości po obu stronach.
A czy temu wypaleniu mogą towarzyszyć jakieś takie ataki, no nie ataki, źle to, jakieś takie wybuchy agresji, takiego zdenerwowania? Czasami się to obserwuje. Nauczyciel, który był taki miły, fajny, nagle się zrobił drażliwy, nie można z nim porozmawiać, wręcz agresywny się robi. Czy to też może być objaw tego, że właśnie ten nauczyciel jest wypalony? No może mieć też wiele innych problemów, ale wypalenie też? Pytanie do specjalistów.
Bo niedostępny, bo wtedy się robi człowiek nieobecny, niedostępny.
Prawda.
Trudno z nim złapać kontakt, trudno z nim porozmawiać, trudno nawiązać relacje, które są podstawą edukacji. Także tutaj dużo czynników w tym momencie wchodzi.
Właściwie mam wrażenie takie, że rozmawiacie też o tym już takim mechanizmie obronnym, prawda? Kiedy tego stresu jest za wiele, zaczyna się paniczna, rozpaczliwa właściwie walka o siebie, o przeżycie, prawda? O zachowanie jakiegoś status quo. I stąd właśnie te obrony, odcięcia, nieobecność, prawda, znikanie, można
jakiś
powiedzieć, tego
taki
człowieka.
Smutek, taki izolacja, o czym pani mówiła. Pytanie, czy temu wszystkiemu można jakoś zapobiec?
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Z tego ogólnopolskiego raportu na temat dobrostanu nauczycieli, o którym wspomniałam, wynika, że tak, ponad 63% nauczycieli ma poczucie misji i sensu swojej pracy. To dużo? 63?
Wygląda dużo.
Wygląda, że dobrze. Chociaż mogłoby być 80 kilka.
Ciągle jednak za mało.
Ale zawsze jest jakieś ale. Żeby czerpać korzyści z tego, co nas motywuje i przynosi radość, stosunek emocji pozytywnych do negatywnych musi wynosić 3:1, a w przypadku nauczycieli wynosi 1:1, co nie sprzyja ich dobrostanowi. I pytanie, co można z tym zrobić? Czy w ogóle temu wypaleniu można jakoś zapobiegać? No bo wiadomo, lekarze mówią, lepiej zapobiegać niż leczyć i takie działanie prewencyjne. Z waszego doświadczenia, drogie panie, co wynika? Czy można coś z tym zrobić?
Ja widzę to z pozycji zupełnie, no znowu pokoju nauczycielskiego, czyli najbliższego otoczenia koleżanek, kolegów z pracy, bo zaczyna się tak bardzo niepozornie. Ten obniżony nastrój, wrażenie takiego wiecznego spóźnienia, bycia poza jest wyraźne, a później to przechodzi w coraz częstsze na przykład narzekanie, albo takie jest wrażenie, że ktoś jest cały czas poddenerwowany i drażnią go rzeczy, które do tej pory zupełnie były neutralne. I tutaj z jednej strony duża rola no właśnie osób obserwujących, żeby zadbać o tę osobę, wesprzeć ją, spytać, co u niej słychać, zwentylować ją, chyba tak użyję takiego słowa.
To już mówimy o tym, jak sobie z tym radzić, ale wróćmy do początku. Nie chcemy tego doświadczyć. Wiemy, że może nas coś takiego dopaść. Załóżmy, wiemy, jakie mogą tego być przyczyny. Niektórych przyczyn nie da się wyeliminować, no bo przecież to, że jesteśmy przepracowani, to, że musimy przygotowywać się do lekcji, sprawdzać dużo klasówek, a te klasówki są nie zawsze fajne, wymagania są coraz większe, ciągle się coś w tej szkole zmienia, więc nauczyciel też nie nadąża, jest w pewnych schematach, a potem nagle mówią, nie, zmieniamy, wszystko od początku. Czy my, mając świadomość tego wszystkiego, możemy jakoś temu zapobiec? O tym mówię. Ale też dobry wątek jest to, czy te wszystkie zmiany, które właśnie szkoły dotyczą, czy to też jakoś wpływa na ten, jak to się mówi, ładnie, dobrostan nauczycieli?
Zdecydowanie. Zmiana zawsze wpływa na nasze samopoczucie, na to, czy czujemy się bezpiecznie w danej sytuacji, w danym miejscu. A szkoła jest miejscem, gdzie no, można powiedzieć, że bardzo często coś się zmienia. Codziennie jest inna atmosfera w klasie chociażby i możemy doświadczyć jakiejś ciekawej, nowej sytuacji. Albo stajemy przed tym jako czymś ciekawym i mamy świadomość tego, że te wyzwania codziennie są, albo się poddajemy pewnym rzeczom i wtedy jest nam trudniej. Ale myślę, że duża świadomość tego zawodu jest bardzo ważna, bo wydaje mi się, że wielu młodych ludzi dopiero jak przychodzi do szkoły po studiach, to zaczyna się orientować, z czym się to tak naprawdę
nie
je.
Nie tak sobie to wyobrażałam.
Nie tak sobie to wyobrażałem. I chwała im za to, kiedy odchodzą w odpowiednim momencie i mówią, nie, to nie dla mnie. Dość. Nie, ja dalej nie pójdę. A są osoby, które widzą, wiedziały albo uczą się tego, jak jest i uczą się siebie i co mogą z tym zrobić. I stają przed wyzwaniami, podejmują je i wtedy to są osoby, które mają bardzo dużą świadomość i wpływ na to, jak się czują w danym momencie i mają wyczucie na siebie.
To teraz jest ten moment na to, żeby powiedzieć, co na przykład wam najbardziej przeszkadza, wam nauczycielom, w tym, żeby ten dobrostan jednak osiągnąć. No dobra, no nie 3:1, ale chociaż 2:1. Tych pozytywnych emocji do negatywnych. Ja miałam krótki epizod w szkole i muszę przyznać, że mnie najbardziej dobiła ta ocenoza. To, że ja muszę mieć 6 ocen, 7 ocen z tego, więc trzeba wymyślać różne rzeczy. Oczywiście nie każdy przedmiot jest w stanie wyprodukować tyle ocen, bo z matematyki można sobie zrobić wiele kartkówek czy z angielskiego, ale są takie przedmioty, na których na przykład się uczy kompetencji miękkich. I po co jest 6 ocen z takiego przedmiotu? Czy ta ocenoza przeszkadza wam? Wymyśliłam to pojęcie na poczekaniu. Nie wiem, czy w ogóle istnieje i funkcjonuje w waszym żargonie nauczycielskim.
Jak to wychodzimy jest z ocenozy. Akurat chyba tu mamy przykłady wyjścia z ocenozy, jeśli mogę to tak nazwać.
To myślę, że tutaj właśnie tym czynnikiem zadbania o siebie i bycia w tym zawodzie i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu jest poszukiwanie takiego miejsca, w którym autentycznie nauczyciele będą mieli autonomię co do chociażby właśnie sposobu oceniania uczniów, jak i w ogóle stylu pracy.
Wiem, do czego pani zmierza, że są szkoły niepubliczne, bardziej przyjazne i tak dalej, ale większość nauczycieli jednak pracuje w tych publicznych. No i cóż, no jest, nie każdy znajdzie pracę w szkole publicznej czy prywatnej, więc wróćmy do tego, co mamy. Co jeszcze może pomóc, żeby nas to nie dopadło?
Wiecie co, jak rozmawiamy o tej ocenozie, to mi też się tak przykleja, kojarzy słowo perfekcjonizm. Ja myślę, że musimy mieć też świadomość tego, że nie zadowolimy zapewne, mimo największych chęci wszystkich zawsze i najlepiej jeszcze w jednym momencie, że oceniajmy się sami łaskawie też, życzliwie, że owszem, wymagajmy od siebie rozwój, prawda, te kryzysy typu właśnie zmiany, wyzwania i tak dalej, niech tam idą i służą, ale też pamiętajmy, że możemy dać siebie tyle, ile mamy w tym momencie, nie, żebyśmy jakby doceniali też to, co już robimy, jak robimy, żeby to było na miarę sił i potrzeb, nie, bo perfekcjonizm jest chyba tym, i ta ocena wewnętrzna jest tym, co jakoś mocą też szkodzi.
No tak, ale jak jesteśmy perfekcyjnymi matkami, to chcemy być i perfekcyjnymi nauczycielkami. Czasami bardziej perfekcyjnymi nauczycielkami jesteśmy niż matkami, ale psychologowie mówią, wystarczy być wystarczająco dobrą matką, to może jednak wystarczająco dobrą nauczycielką też warto być. Panie, macie jakiś staż za sobą nauczycielski. Co byście powiedziały takim młodym dziewczynom, ale też chłopakom, którzy właśnie myślą o tym, że skończą zaraz pedagogikę czy inne takie zawody i rozpoczną pracę w szkole. Żeby tutaj zadziałać prewencyjnie właśnie, żeby nie było, o kurczę, to w ogóle nie tego się spodziewałem. Co to w ogóle jest?
No to chyba ustawienie takiego mindsetu, że tak powiem, czyli wejście do szkoły, do klasy jako do miejsca, na którym jest przyzwolenie, w którym jest przyzwolenie na popełnianie błędów. Ja czasem wręcz szokuję uczniów tym, że mówię, bardzo mi się podoba błąd, który popełniłeś. Popracujmy trochę nad tym, bo on jest dosyć typowy. Wychodzimy od błędu jako od punktu, który jest podstawą i dopiero uszlachetniamy jakby cały proces, ale nie ma w polskiej szkole kultury błędu. Nie pracowuje się go, nie wykorzystuje się go dydaktycznie, jest on piętnowany, jesteśmy karani i my jako nauczyciele i uczniowie później, bo my jesteśmy tymi katami, którzy muszą pilnować, by błąd został najpierw zauważony, uwypuklony, podkreślony, a później oczywiście musi być solidna kara, żeby dziecko się nauczyło
ale
i zapamiętało.
Ale kulturę błędu kultywują też rodzice w domach. Kulturę kultywują, mi wyszło, koło, ale wiadomo, o co chodzi.
Należy to błędne koło zwyczajnie przerwać w szkole i chyba dać świadomość nauczycielom, że błąd jest potencjałem.
Mhm. Nauczyciel też ma prawo do błędu.
I tylko wtedy, kiedy ta kultura błędu istnieje i my na własnym przykładzie pokazujemy, pomyliłem się, zdarza się, jest w porządku, pomóżcie mi się poprawić.
Kolejne pytanie, jak sobie z tym wypaleniem zawodowym wśród nauczycieli radzić, czy od razu szukać innej pracy?
Akademia Życia.
Ale wracamy do punktu wyjścia. Najpierw trzeba jednak to w ogóle zauważyć. Czy nauczyciel jest w stanie zauważyć u siebie te wszystkie niepokojące objawy, o których rozmawiałyśmy? Nie mówię o tym bez kozery, bo wielu nauczycieli nie chce dopuścić do siebie takiej myśli, no bo wtedy trzeba będzie coś z tym zrobić, a nie bardzo wiadomo co. Zatem cóż, zauważyć trudno czy nie? Taki nauczyciel, który siedzi w pokoju nauczycielskim, pani mówi o tym, czy on to widzi, co wy widzicie?
I łatwo, i trudno. Bo najczęściej jest to ignorowane, wypierane, utwierdzamy się często w przekonaniu, że jakoś to będzie, może to przejściowe, to tylko na chwilę, wszyscy tak mają, taki mamy świat, takie mamy życie, wszyscy gdzieś pędzimy.
Poza tym niedługo święta.
Prawda? Byle do świąt, jakoś i ta kultura byle jakości też się wtedy tworzy, natomiast bardzo łatwo to zauważyć u siebie i jeszcze łatwiej zignorować.
Wtedy, kiedy nam się nie chce, wtedy, kiedy jesteśmy permanentnie zmęczeni i wtedy, kiedy widzimy, że no coś jest inaczej niż było na początku. To są te najważniejsze objawy. A co można z tym zrobić? Co należałoby z tym zrobić, kiedy ja naprawdę rzeczywiście zechcę to wreszcie zauważyć? Coś jest nie tak. Co mam robić?
Poszukać specjalisty.
Tak? Pani psycholog?
Ja sobie myślę, że...
Od razu do specjalisty? Nauczyciel to niech, nie wyobrażam sobie.
Powoli. Ja bym powiedziała nie od razu po leczenie. Chyba mi się w ogóle ten też temat profilaktyki i jakby leczenia jakby łączy w jeden, bo można powiedzieć, w mojej głowie jest w odpowiedzi, jak zapobiegać, jak leczyć, właściwie ta sama odpowiedź. Być uważnym, być czujnym na siebie, właśnie nie zlekceważyć siebie, nasze ciało, nasz organizm krzyczy czasem, nawet nie mówi, krzyczy, ma objawy, ma stany, nie wiem, lękowe, bije serce, nie wiem, biegunki, cuda po prostu różniste. Rzeczy, których przegapiać nie wolno, że jest to niebezpieczne wręcz, nie?
Czyli nie zakrzykujemy, zauważamy to przede wszystkim.
Zdecydowanie.
No i jak
tak
sobie
samo,
pomóc?
Jak jesteśmy czujni, zobaczcie na gorączkę na przykład, prawda?
No, no to bierzemy coś,
że coś,
tak,
prawda? Coś z tym robimy.
Dobrze, a co możemy z tym zrobić? Jak sobie pomóc? Tak, żeby od razu, żeby nie od razu do specjalisty, no bądźmy szczere. no, nauczyciele nie są tacy chętni, żeby od razu do specjalisty, bo nauczyciele jednak też czują się specjalistami w pedagogice i w ogóle. I niektórzy mają też dodatkowe wykształcenie w tym kierunku, więc to dla wielu z nich nie honor. Aha. Jak sobie pomóc na początku samemu?
To są też ci właśnie dzielni niestety, prawda? I czasami właśnie wytrzymujący za dużo. Do tego bym jednak nie namawiała. Ja myślę, że w ogóle te zasady wypalenia zawodowego to w ogóle są zasady, można powiedzieć, przeciwdziałające wypaleniu życiowemu. Miejmy balans. To słowo też już tutaj padło, prawda? Miejmy równowagę, miejmy coś poza pracą. Nie umiejscawiajmy też tam poczucia wartości, sprawczości i nie wiem, i całe towarzystwo niech nie będzie, nie wiem, z nauczycieli tylko wyłącznie złożone, bo można powiedzieć, że płodozmian doceni rolnicy, ale też płodozmian, jeżeli chodzi o zajęcia, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o hobby. Niech to się gdzieś tam, niech to będzie różnorodne, niech to się gdzieś dzieje. Niewątpliwie też no, musi być balans praca, odpoczynek, sen i tym podobne. Pamiętajmy też o tym, dodatkowy argument, podły w ogóle, ale że nie tylko dbamy o siebie, jeżeli to nam nie wystarcza, takie myślenie, że my jesteśmy tutaj w tym jakoś istotni i ważni, pamiętajmy, nasze rodziny, to jest efekt domina, nasi partnerzy, nasze dzieci, nasze zwierzęta, nie róbmy tego innym, nie?
Ale zacznijmy od siebie.
Ale zacznijmy od siebie zdecydowanie.
Ja bym chciała tutaj dodać jeszcze jedną płaszczyznę, bo tak mówimy, jak sobie pomóc samemu, jak tym, jak u siebie, że nie tylko nauczycieli mamy jako znajomych, ale właśnie mamy tą grupę nauczycieli, mamy tą kadrę i zespół, z którym jesteśmy, z którym pracujemy. Mamy kadrę zarządzającą, która też w placówkach jest i po pierwsze, ta kadra powinna zauważać pewne rzeczy, już planować, że takie sytuacje mogą być. I te święta odpowiednio planować dla nauczycieli, albo w odpowiednim momencie odpuszczać pewne rzeczy, albo widząc, co się dzieje w zespole, wiedząc, bo ten rok szkolny mniej więcej podobnie wygląda co roku. I wiadomo, że my się w maju wypalamy, a nie we wrześniu. I żeby na maj planować pewne działania, rzeczy, które mogą temu przeciwdziałać, albo rozluźniać pewne sytuacje, które są napięte w tym czasie, to po pierwsze. A po drugie, ta kadra, czyli inni ludzie, inny zespół, który jest wokół nas, czyli zanim na zewnątrz to nie zauważy, to ja może zauważę u kolegi, u koleżanki, może pomogę.
Bo to się zaczyna bardzo niepozornie, prawda? I częściej jest jednak to tak, przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń, że jednak zauważają to inni. Nie ja sama to zauważę, tylko właśnie zauważy to moja koleżanka z pracy, ta najbliższa najczęściej, która widzi zmiany w moim zachowaniu, w ogóle w sposobie bycia. I to od tego powinniśmy faktycznie rozpoczynać, czyli szukać wsparcia w tym najbliższym środowisku ludzi, którzy nas rozumieją, którzy też może czasami mają podobnie, bo jednak trudno iść z tym do rodziny i czy wyjść z tym na zewnątrz w ogóle do specjalistów, kiedy jeszcze oczekiwania w ogóle społeczne wobec tego zawodu są tak ogromne.
A może być taki moment, że no nie, no już tutaj nic nie pomoże, trzeba szukać innej pracy. Trzeba się z taką decyzją też zmierzyć ewentualnie, nie, już tutaj nie, po prostu nie chcę, nie mogę. Nie czuję.
Jakoś myślę, że i tak, i nie znowu, prawda? Że,
No bo w innych grupach zawodowych psychologowie doradzają coś takiego. Poszukaj innej pracy. Może to nie jest to.
Jest to jednak taka zmiana zewnętrzna, prawda? Zmieni otoczenie, zmieni to, co wokół i będzie mi lepiej. Ja się obawiam, że to nie wystarczy, że jednak praca nad sobą, że z tego kryzysu, z tego, nie wiem, bólu można wyciągnąć wnioski. Że muszę się nauczyć funkcjonować tak, żeby również w tym kolejnym miejscu sobie nie powtórzyć tego samego.
No właśnie i ta konferencja.
Aczkolwiek bywają, przepraszam, oczywiście też miejsca, gdzie niewątpliwie jest, czy mobbing, prawda, czy różne,
i
prawda,
wtedy już
trudy.
Się nie da.
Oczywiste.
Ale ta konferencja, o której wspomniałam, dobrostanie, przeciwdziałaniu, wypaleniu zawodowemu nauczycieli ma właśnie pomóc chyba w tej walce, w tym, żeby do takiego stanu nie dopuścić.
Tak, dokładnie. Konferencję wymyśliłyśmy właśnie z potrzeby, z tego, że obserwowałyśmy, co się dzieje i pomyślałyśmy, że chcemy zrobić coś takiego, co będzie po prostu fajne. Gdzie nauczyciele będą mogli sobie przyjść, posłuchać ciekawych rzeczy, dobrze się poczuć, pobyć ze sobą, wziąć udział w ciekawych warsztatach dedykowanych dla nich, dla ich rozwoju, dla ich spokoju, po to, żeby mogli dostać jakieś narzędzia i wiedzę na temat tego, jak sobie pomagać na co dzień. Czyli żeby nie doprowadzać do tego wypalenia zawodowego, tylko naprawdę sobie pomóc dziś.
Czyli rodzaj takiej zbiorowej terapii może. A ta konferencja, przypomnę, w ostatni weekend września w Parku Naukowo-Technologicznym w Białymstoku z udziałem naszych gości, a były nimi dzisiaj, przypomnę, przewodnicząca Fundacji Gra w Klasy, organizatorka tej konferencji, edukatorka, trenerka Małgorzata Kijak.
Dziękuję.
Polonistka, edukatorka Katarzyna Polak ze szkoły Infotech.
Dziękuję serdecznie.
Nauczycielka nauczania początkowego Marta Makarewicz ze szkoły Mozaika.
Dziękuję.
I psychoterapeutka, pedagog Krystyna Wysocka. Bardzo panią dziękuję. Owocnych obrad życzę. My też tam będziemy, zrelacjonujemy. I miłego weekendu. Do usłyszenia za tydzień. Iza Serafin już teraz zapraszam.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.